Proszę, otwórzcie na początek Izajasza, 5 rozdział. I to będzie nasz tekst wyjściowy dzisiaj. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień, za dzień Pański. Dzień, w którym przychodzimy jako Twój lud, aby słuchać Twojego słowa, aby uczyć się posłuszeństwa przez to, co usłyszymy. Prosimy Cię, otwórz nasze uszy na Twoje słowo. Niech Twoje słowa, Panie, mocą Ducha Świętego wpłyną do naszego serca, abyśmy jeszcze bardziej Ciebie kochali, abyśmy jeszcze bardziej Ciebie szukali, Panie. Prosimy Cię, pobłogosław dzisiejsze kazanie, spraw, abyśmy nabrali mądrości z Twojego Słowa. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen. Zauważyliście, o czym są wszystkie dzisiejsze fragmenty?
Tak.
O czym są?
Winnicy.
O winnicy Pana, dokładnie. Tutaj Izajasz 5 rozdział, to jest pieśń, słynna pieśń winnicy Pana. Ale jak do tego pasuje list do Filipian, 3 rozdział? Mówiliście, że wszystkie są o winnicy, to teraz trudniejsze pytanie. Połączenie nie jest od razu oczywiste, ale fragment jest połączony. Zaraz powiem, w jaki sposób. Jest połączony zarówno z Izajasza 5, z Psalmem 80, tą drugą częścią, którą zaśpiewaliśmy, i z Mateusza 21, 33-46. Gdy, myślę, zrozumiemy, o czym mówią teksty dotyczące winnicy, szybko ujrzymy połączenie z Filipian 3 rozdziałem. Słuchajcie, tak naprawdę każdy z tych fragmentów, bo ja wiem, że winnica to jest to, co się rzuca na pierwszy rzut oka, ale jak trochę zagłębimy się w te fragmenty, wnet się okaże, że każdy z tych fragmentów dotyczy przestrogi, byśmy nie skończyli w ciele. Byśmy nie skończyli w naszym życiu w ciele. I to by mogło być w zasadzie, to by mógł być tytuł dzisiejszego kazania. Nie w ciele, ale w wierze. Nie w ciele, ale w wierze. Słuchajcie, możemy zacząć dobrze, jako lud wiary, ale Biblia przestrzega nas wielokrotnie, nas wierzących właśnie. To nie jest tak, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony w takim głupim sensie. Czyli w takim sensie, że kiedyś podniosłem rękę i powiedziałem tak, zgadzam się, to teraz już z automatu to wszystko jest. To po prostu nie jest prawda. Raczej, słuchajcie, przestroga jest, żebyśmy dbali o nasze zbawienie, abyśmy dbali o to, żeby chodzić właśnie w wierze, żebyśmy pielgrzymowali w wierze, w duchu, tak? Zobaczcie, to jest bardzo, bardzo ważne też w czasach, w których żyjemy. Pół roku temu, nie wiem, 9-10 miesięcy temu wydawało się, że wszystko jest coraz lepiej, że żyjemy w czasach dobrobytu, że rzeczy są ładnie poukładane, że nasze inwestycje nam się udają w końcu. Wszystko jakby wskazywało na to, że będzie coraz lepiej, że nasza praca, właśnie nasze oszczędności, wszystko jest w dobrych rękach. A teraz tak naprawdę zobaczcie, po pół roku od pierwszego ogłoszenia różnych obostrzeń zastanawiamy się w zasadzie, w jakim my świecie żyjemy. W jakim świecie żyjemy. Albo zastanawiamy się, w jakim świecie za niedługo będą żyły nasze dzieci, kiedy dorosną. Co nie? Także przy wszystkich tych, można powiedzieć, złych rzeczach, które teraz obserwujemy dookoła nas, w naszym kraju i na świecie, Słowo Boże znowu, słuchajcie, okazuje swoją mądrość. I to jest ta mądrość, którą wyśpiewaliśmy, można powiedzieć. Wyśpiewaliśmy z Psalmu 80. Pewnie nie pamiętamy, słuchajcie, początku tego psalmu. Ale on się właśnie zaczyna od tego, że o ile pasterz nie ukaże się w chwale, o ile Bóg, król, pasterzu Izraela, słuchaj, Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, który zasiadasz na cherubach, ukaż się w chwale, tak? O ile Bóg nie okaże się w chwale, o ile pasterz swego ludu nie okaże się w chwale, o ile nas nie ochroni, o ile nas nie odnowi i o ile On nas nie ożywi, to naprawdę to ten świat jest niewiele warty, tak naprawdę. Ten świat jest niewiele warty. To jest Boże, odnów nas, rozjaśnij oblicze swoje, zbudź moc swoją, przywódź nam z pomocą. Tutaj ciągle pierwsza część właśnie dotyczy tego tematu pasterza, druga przechodzi do tematu winnicy, tak, która jest rozproszona, która była zasadzona, a dziki zwierz teraz pasie się na niej. Także to jest wielki, można powiedzieć, hymn. To jest modlitwa Izraela do Boga, aby okazał swą moc, aby pośród dziwnych wydarzeń świata przyszedł, ocalił swój lud i, można powiedzieć, nadał sens, nadał zbawienie, nadał ożywienie swemu ludowi. Także słuchajcie, to jest dla nas niesłychanie ważne w tych czasach, w których żyjemy, żebyśmy we właściwym miejscu szukali naszego oparcia, żebyśmy pod właściwym adresem szukali naszego sensu, naszego zbawienia. Ludzie dziś nieustannie szukają właśnie swego oparcia. Oparcie, wiecie, w czym znajdują dzisiaj ludzie? W maseczkach chociażby. Oni uważają, że to jest taki talizman, który ochroni ich nie tylko przed tym wirusem, ale pewnie przed wszystkimi innymi wirusami. Tak? Dlatego to jest tak mocno dzisiaj podkreślane i dlatego to jest tak mocno ludzie wierzą w to i wręcz znajduje się mnóstwo policjantów, słuchajcie, dookoła, którzy jeśli nie masz, jeśli nie nosisz, jeśli masz inne do tego podejście, to zaraz cię do pionu sprowadzą, że tak powiem. Czyli na pewno w tym dzisiaj ludzie szukają swojej ochrony. Skończywszy, można powiedzieć, już na takich dużych rzeczach typu wiara w jakiś nowy porządek społeczny, który nadchodzi, wiara w rozwiązania polityczne, wiara w ekologię, wiara w to, co zaraz świat wprowadzi. Także słuchajcie, czasy, w których żyjemy, można powiedzieć, na pewno są wielkim testem dla wielu ludzi, ale też dla nas. W czym pokładamy naszą ufność i o co chodzi w naszym życiu? Także teraz możemy przejść do Izajasza, Izajasz 5 rozdział. Słuchajcie, Izajasza 5 rozdział omawiałem w naszym kościele, sprawdziłem, wiecie kiedy?
10 lat temu.
W październiku, pod koniec października roku pańskiego 2003. A więc niektórzy z was mieli zaledwie wtedy parę lat, niektórych z was jeszcze nie było na świecie, więc nie obrażę się, jeśli tak naprawdę nie pamiętacie, o czym jest Izajasza 5 rozdział. On się zaczyna w ten sposób, właśnie tą pieśnią o winnicy. Dobry Bóg oczyścił lud, dał mu dobrą ziemię do wzrostu, dał wszelkie odżywcze pokarmy. Zwróćcie uwagę, że Bóg nie tylko tak po prostu sobie zasadził tą winnicę i poszedł. To nie jest deista, tak, który nakręcił pozytywkę, nakręcił zegar, który się teraz samoistnie odkręca, ta sprężyna. Ale Bóg rzeczywiście nieustannie im towarzyszył, nieustannie dawał im Boże Słowo, aby ich tym karmić. Zobaczcie, przekopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę i oczekiwał, że wyda szlachetne grona. Wszystko, słuchajcie, co było potrzebne do wzrostu, wszystko, co potrzebne było do pożywienia, otrzymali. Spodziewał się dobrych, szlachetnych owoców, czyli życia w wierze przede wszystkim, to jest ten owoc. Jeszcze, co to jest życie owocne? To jest życie pod kierownictwem prawa Bożego, czyli w posłuszeństwie. Zobaczcie, zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, mężowie Judcy ulubioną jego lato roślą. I on tutaj jest powiedziane wyraźnie pod koniec tego wersetu, czego Bóg oczekiwał, jakich owoców. Oczekiwał prawa, czyli sprawiedliwego życia, które się kieruje Bożym Słowem wszystkim, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk, oto wyzysk. Także słuchajcie, Bóg zasadził ich można powiedzieć, z nadzieją, że będą wzrastali w wierze, w duchu, a tak naprawdę skończyli w ciele. Tak naprawdę nie widzimy jeszcze do końca, w czym jest problem, ale jakby interpretację tej pieśni odnajdujemy dalej w 5 rozdziale. Nie będziemy go w całości czytać, ale powiem tak, dalsza część 5 rozdziału zawiera 6 biada. Biada to jest taki okrzyk, to jest, można powiedzieć, początek pieśni żałobnej nad Izraelem. Tutaj prorok wypomina w 6 takich zwrotkach, można powiedzieć, winy, co się stało, jak wyglądało to życie w ciele Izraela. Także 6 biada pokazuje, że Izrael był przeznaczony do życia w wierze, w duchu, a skończył w ciele. Werset 8, zobaczcie. Biada tym, którzy przyłączają dom do domu, a rolę do roli dodają, także nie ma wolnego miejsca i tylko wy sami osiedliście w kraju. Słuchajcie, pierwsza biada rozbrzmiewa nad grzechem zachłannego gromadzenia dla siebie dóbr bez zważania na innych. Oczywiście mnóstwo fragmentów w Nowym Testamencie od razu może nam się skojarzyć. Chociażby Filipian: zważajcie nie tylko na to, co wasze, ale na to, co cudze. Podobnie w psalmie 37 mamy napisane, jak wygląda życie zachłanne, czyli wykorzystywanie słabszych, pożyczanie bez oddawania, co nie? O tym mówiliśmy na męskim wyjeździe, Roman wspominał o tym psalmie. Pożyczanie bez oddawania. Szukanie sposobu, by zabić innych. Czyli zachłanność i teraz mamy karę w 10. Co się stanie? 10 morgów winnicy wyda 1 baryłkę wina, a 1 korzec ziarna wyda 0,5 korca. Jaka jest kara za zachłanność ludzką? Niedostatek, słuchajcie. Karą za naszą ludzką zachłanność jest niedostatek. Drugie biada, wersety 11-12. Biada tym, którzy od wczesnego rana gonią za trunkiem, których do późnego wieczora rozpala wino. A na ich ucztach jest cytra i lutnia, bębenek i flet oraz wino. Lecz na dzieło Pana nie patrzą, a sprawy jego rąk nie widzą. Można powiedzieć zamroczenie alkoholowe, tak? Pijaństwo rozpoczyna się rano i trwa cały czas, tak? Zamroczenie alkoholowe powoduje to, że ludzie nie dostrzegają Bożych błogosławieństw. I tak naprawdę ludzie zamroczeni swoim upojnym stylem życia po prostu nie są wdzięczni. Nie uznają Boga, nie uznają Bożego błogosławieństwa w swoim życiu. To jest tak naprawdę serce. Chodzi o serce, które myśli, że samo zdobyło wszystko i świętuje z tego powodu nawet, tak? Już mam tyle, słuchajcie, już zgromadziłem tyle, że mogę, stać mnie na to, że mogę od rana świętować, mogę teraz już bawić się po prostu, nie? To jest serce, które zapomina o poleganiu na Bogu w pracy. Psalm 104:23 mówi o człowieku, który co robi? Który rano wstaje i idzie do pracy, tak? Który dopiero później, wieczorem cieszy się z owoców pracy. Pamiętajmy, i to wielokrotnie powtarzaliśmy lata temu już, że wino to jest napój jaki? O omega. Tak? Rano jemy chleb alfa, żeby się posilić przed pracą, czyli full English breakfast, jeśli pracujemy w kopalni. Nie, a wieczorem jest czas, żeby świętować, ale pamiętać, że tak naprawdę jutro jest kolejny dzień, więc tak naprawdę w perspektywie. Czyli wino to napój omega z wdzięcznością, tak? Zobaczcie, jaka jest kara. Ciekawa jest kara za to pijaństwo. Kara jest taka, że dlatego mój lud pójdzie w niewolę, bo nic nie rozumie, jego szlachetni umrą z głodu, a jego pospólstwo uschnie z pragnienia. Słuchajcie, brak picia, brak wody. Brak pokarmu. Trzecie biada, to są wersety 18-19. Biada tym, którzy ściągają winę sznurami nieprawości, a grzech jakby powrozami. Powrozami wozów, którzy mówią: niech przynagli, niech przyspieszy swoje dzieło. abyśmy widzieli. Niech wnet się spełni zamysł świętego izraelskiego, abyśmy go poznali. Słuchajcie, to jest wyraz arogancji. No, jak proroczku tak sobie nam mówisz tutaj, no to niech to się spełni. Dawaj. Niech już Bóg zadziała. Jeśli to, co mówisz, jest prawdziwe, jeśli kara na nas nadchodzi, dawaj. Chcemy zobaczyć. Chcemy doświadczyć. Czy w ogóle to, co mówisz, jest prawdziwe? Dawaj. No to dawaj, byle szybko, niech się już spełni, tak? Wiecie, w tym zapominają, o czym pisze apostoł Piotr, że Bóg jest cierpliwy. Bóg jest cierpliwy i ta jego cierpliwość jest błogosławieństwem dla tego świata. Ale na pewno Bóg nie jest pobłażliwy, że nadchodzi czas rozliczenia. Także tutaj ta arogancja jest kolejnym grzechem życia w ciele, tak naprawdę, życia Bożego ludu w ciele. Werset 20. Biada tym, którzy zło nazywają dobro dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Słuchajcie, tutaj mowa jest o samousprawiedliwieniu. Tak naprawdę samousprawiedliwienie polega na tym, że nie uznajemy tego, co Boże Słowo mówi na temat grzechu. Słuchajcie, dziś jest niemało tak naprawdę chrześcijan, którzy niemoralność nazywają miłością, tak? Począwszy od zdrad małżeńskich, od związków niemałżeńskich, skończywszy na związkach jednopłciowych. Tak? Dzisiaj są chrześcijanie, dokładnie, ludzie zasadzeni po to, żeby żyć w wierze. To są ludzie, którzy właśnie dzisiaj nazywają te rzeczy miłością. Są też inni ludzie, którzy duchowe lenistwo w swoich domach nazywają troską o dzieci, na przykład. O co chodzi? No bo przecież my dajemy im wybór, my nic im nie nakazujemy, my nic im nie narzucamy, jeśli chodzi o chrześcijańskie życie, bo one mają wybór, one dorosną i wybiorą sobie, którą drogą pójść, tak? To jest, słuchajcie, duchowe lenistwo. Więc samo usprawiedliwianie się, tak? Ci, którzy nazywają zło dobrem, którzy dobro nazywają złem. Piąte biada rozbrzmiewa w 21 wersecie. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Mamy tutaj zarozumiałość. Pycha oznacza zawsze jedno i to samo. My wiemy lepiej od Boga. My wiemy lepiej od Boga. I pycha może się objawiać na dwa różne sposoby. Z jednej strony może być pycha arogancka, nie, bo są tacy, którzy bardzo głośno wypowiadają swoje zdania przeciwko Bogu. Aha, co to jest w ogóle? To wszystko jest sprzeczne, to wszystko jest niezrozumiałe, tego się w ogóle nie da pojąć. Ale są tacy też, którzy swoją pychę wyrażają z pozorami pokory. Gdybyście tylko wiedzieli, przez co przechodzę, zrozumielibyście mnie, zrozumielibyście moje decyzje. Zrozumielibyście, dlaczego, nie wiem, nie chcę zrobić tego, nie chcę zrobić tamtego. Nie mam nic przeciwko Bogu tak naprawdę, lecz moje doświadczenie, zrozumcie, jest nieco inne. Tak? Są tacy ludzie, którzy w ten sposób wypowiadają się na temat Bożego Słowa, tak? Tłumacząc sobie właśnie swoje życie, swoją zarozumiałość, można powiedzieć. Ogólnie, zobaczcie, to się sprowadza do tego, że my wiemy lepiej od Boga, co jest nam potrzeba, jak powinniśmy żyć i tak dalej. I szóste biada, słuchajcie, wersety 22-23. Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i mocarzami w mieszaniu mocnego napoju. To chyba o jakichś reformowanych jest tutaj mowa. Którzy uniewinniają winowajcę za łapówkę, a niewinnym odmawiają sprawiedliwości. Chodzi o wypaczenie sprawiedliwości, tak? Zobaczcie, wszystkie te oceny ludzi chodzących według ciała są wykręceniem Bożego prawa. To są zasady niebiblijne, zasady stworzone po to, by co zrobić? By wesprzeć ziomali, wesprzeć mocnych, a zdeptać słabych. Zawsze, słuchajcie, w ten sposób zawsze okazuje się zawsze swoją siłę okazuje na przykład aparat państwowy, który żyje w ciele, tak? Zawsze wspiera mocnego, zawsze zdepcze słabego. Więc mowa tutaj o wypaczeniu sprawiedliwości, tak? I rzeczywiście ci, którzy się Boga boją w tych czasach, widzą, jak wielka niesprawiedliwość się dzieje na ziemi. Jak głupie są te wszystkie zasady, które teraz ludziom się narzuca. I dlatego co się stanie? Od wersetu 24 czytamy o konsekwencjach życia w ciele. Pamiętajcie, 6 biada w tym rozdziale wskazuje na to, że Izrael porzucił życie w wierze i udał się za ciałem. I teraz są konsekwencje. Zobaczcie, dlatego jak pożera słomę język ognia i ginie w płomieniu plewa, tak zgnije ich korzeń, a ich kwiat uleci jak proch, gdyż odrzucili zakon Pana zastępów i wzgardzili słowem świętego izraelskiego. Przeto zapłonął gniew Pana przeciwko jego ludowi i wyciągnął swoją rękę przeciwko niemu i uderzył weń tak, że zadrżały góry i tak dalej. Tutaj już coraz gorsze są te obrazy. Ich trupy leżały jak gnój na ulicach. Mimo tego nie ustawał jego gniew, a jego ręka jest jeszcze wyciągnięta. Słuchajcie, straszne rzeczy są opisane tutaj w kontekście Bożej kary, Bożego sądu. Ale o co chodzi? Chwała zbudowana na ciele, chwała ludzka zbudowana na życiu w ciele musi prędzej czy później legnąć w gruzach. To jest nasza nadzieja, że wszelkie, słuchajcie, lewactwo, wszelkie głupie systemy nieoparte na Bożym Słowie zgniją od środka i uschną jak kwiat. Bezprawne systemy od początku są skazane na zagładę i ostatecznie tak właśnie kończy wszelka bezbożność, czyli porzucenie Boga, życie w ciele. Bóg podeprze złą winnicę nogami armii najeźdźcy, na którą, ciekawe jest, zagwiżdże. Można powiedzieć, zagwiżdże jak na psy. Gdzie to jest? Świstem, 26 w środku. Wywiesi chorągiew dla narodu z daleka i świstem zwabi go od krańców ziemi. Oto ten spiesznie i szybko nadejdzie. Czyli Bóg zagwiżdże, Bóg świstem wezwie naród i ten przyjdzie, aby wypełnić jego wolę. Jeszcze słuchajcie, psy się pojawią dalej w tym kazaniu, więc zwróćcie uwagę na psy, które za chwilę się pojawią. Ale słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, 5 rozdział Izajasza wskazuje nam, że życie oparte na ciele nie może się ostać. Powiem tak, ciekawe jest też kolejne biada w tym kontekście. Jest biada 7, o którym jeszcze wam nie wspomniałem. Wiecie, gdzie ono jest w kontekście szerszym? Jest jeszcze jedno biada, 7 biada. No 5 rozdział przychodzi przed 6 rozdziałem. Tego się też uczymy na naszych katechezach z młodzieżą, że Biblię należy czytać w kontekście szerszym. Jest 7 biada, które przychodzi w 6 rozdziale. I co robi prorok? Nad kim ogłasza to biada? Słynny rozdział, słuchajcie. Chyba jeden z najsłynniejszych w Izajasza. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię, jego orszak stanowiły serafy i tak dalej. Przywołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego, zatrzęsły się progi w posadach. I co prorok krzyczy? Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Czyli 7 biada prorok wygłasza nad samym sobą. Ciekawe. Ciekawe jest to, w jaki sposób my myślimy o sobie. Bo możemy dzisiaj myśleć, a to wszyscy oni dookoła żyją w ciele. My jesteśmy tutaj herosi wiary, święci, przecież odmyci i tak. Ale słuchajcie, prorok doskonale wie, i zdaje sobie sprawę, dogłębnie jest o tym przekonany, że według ciała jest dokładnie taki sam, jak ludzie, pośród których żyje. Jest arogancki, jest niesprawiedliwy, jest i tak dalej. Można by też 6 biad jeszcze raz wymienić. Słuchajcie, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, tak? Z moich warg wylewają się nieczyste rzeczy i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. I teraz pytanie do was, słuchajcie. Zdarza się wam, że się utożsamiasz z grzesznikiem? Zdarza się to wam jeszcze w ogóle w życiu, że od czasu do czasu pomyślisz o sobie, że jesteś grzesznikiem? Zdarza się to wam? Ja wiem, że klepiemy co niedzielę wyznanie grzechów, ale co my w ogóle czujemy, nie? Że to jest w ogóle część nas? Jesteśmy jacyś grzeszni, jacyś niewłaściwi? Czujecie to czasami, że coś jest nie tak z naszym życiem? Czy tylko jest wszystko okej? Słuchajcie, jaki jest ratunek? Biada nam, naprawdę, jeśli nie myślimy o sobie jako o grzesznikach. Biada nam. Bo tak naprawdę ratunek, wszelki ratunek dla nas, jakikolwiek ratunek jest, on przychodzi z Bożego zmiłowania. Zobaczcie, prorok krzyczy, biada mi, zginąłem. I co się dzieje? Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. O co chodzi? Zobaczcie, ratunek przychodzi skąd? Z Bożego zmiłowania, z Bożej łaskawości, z Bożego ołtarza. To jest węgiel z ołtarza, na którym jest ołtarz przebłagania, na którym jest złożona ofiara za nas, z doskonałej ofiary. Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Jeszcze jedna rzecz odnośnie Izajasza, drodzy. Nie wspomniałem o tym dokładnie na początku. Kiedy pieśń winnicy się rozpoczyna w 5 rozdziale, to tak naprawdę też jest jedna bardzo istotna rzecz, która się łączy z naszym oczyszczeniem. Słuchajcie. Zobaczcie, jak się zaczyna ten rozdział. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku rodzajnym. O czym to jest? Pytanie do was. O czym jest ten werset? Kto to jest ulubieniec? Kto to jest? Nie bójcie się. Najwyżej źle odpowiecie. Kto to jest ulubieniec? Słuchajcie. Jakkolwiek byście to nie zinterpretowali, to no, tutaj, że tak powiem, ciąg logiczny jest oczywisty. Prorok mówi o Bogu jako o swoim ulubieńcy. To trochę lepiej tłumaczy, słuchajcie, Biblia Ekumeniczna. No, nowe tłumaczenie, Biblia Ekumeniczna. Zaśpiewam mojemu ukochanemu pieśń o jego miłości do jego winnicy. Prorok mówi, zaśpiewam mojemu ukochanemu, Bogu, pieśń o jego miłości do jego winnicy. Zwróćcie uwagę na kilka rzeczy. Prorok nazywa Boga swoim ukochanym, który kocha swój lud. I dokładnie to pokazuje też, co oznacza życie według ducha, według wiary. Miłowanie Boga. Słuchajcie, to jest pierwsza rzecz. Żeby żyć według ducha, musisz Boga ukochać. Musisz Boga pokochać. Z czym to się łączy? No, łączy się to z tym, na czym się opierała wiara. Wyznanie wiary Izraela. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Słuchajcie, słowo ukochany w języku hebrajskim oznacza przyjaciela od serca, kochanka, to jest tak jak w pieśni nad pieśniami, narzeczonego albo bliskiego krewnego. Słuchajcie, to samo słowo, i tutaj wam powiem, nie rozumiem zupełnie, w jaki sposób tłumacze Biblii Warszawskiej poszli tutaj. Ktoś by mógł otworzyć Biblię Warszawską na Jeremiasza 11:15. zwróćcie uwagę, co, jak księga Jeremiasza w tym tłumaczeniu. Macie? Czegoż chce mój... Słuchajcie, naprawdę nie rozumiem logiki tłumaczenia tej księgi Jeremiasza w tym. Słuchajcie, wszystkie inne tłumaczenia, jeśli ktoś ma Biblię Tysiąclecia czy jakieś inne, ja przeczytam wam z Biblii pierwszego Kościoła. To samo słowo, tylko w rodzaju żeńskim jest tu użyte. Jakąż to obrzydliwość postawiła moja ukochana w moim domu? Czy te modły i święte dary z mięsa odsuną od ciebie nieszczęścia, czy ich unikniesz? Słuchajcie, mowa w Jeremiaszu jest nie o ukochanym, tylko o ukochanej. Tak? To jest to samo słowo, tylko w rodzaju żeńskim. W Izajasza mamy ulubieńca, ukochanego, rodzaj męski. W Jeremiasza mamy ukochaną, rodzaj żeński. Także to od razu nam pokazuje, słuchajcie, na czym się tak naprawdę opiera wszelka relacja między ludźmi a Bogiem, tak? Ona się opiera, słuchajcie, na miłości. Czyli przede wszystkim widzimy, że nasza więź z Bogiem powinna polegać na miłości, powinna być przepełniona co? Miłością, z pasją, oddaniem, dokładnie tak jak zakochani w sobie nawzajem małżonkowie. Także mam nadzieję, że teraz trochę lepiej zaczynamy dostrzegać, w jaki sposób pieśń o winnicy łączy się z Pawłową przestrogą. Tak, tutaj Paweł o czym mówi? Przed czym przestrzega? Przed podkładaniem ufności w ciele. List do Filipian. Słyszeliście? Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. I on teraz zaczyna tutaj wymieniać wszystko to, co miał według ciała, słuchajcie. Tak? Słuchajcie. Apostoł gardzi pychą związaną z ciałem, związaną z cielesnym pochodzeniem. Słuchajcie, obecnie są chrześcijanie, którzy myślą bardzo podobnie do tamtych ludzi, że wskazując na swe historyczne rodowody. My mamy sukcesję apostolską nieprzerwanie od apostołów. A my jesteśmy historyczną kontynuacją Kalwina. Co z tego, słuchajcie, co z tego, jeśli jedni i drudzy porzucili wiarę apostołów, jeśli porzucili wiarę Kalwina, w ślady których powinni byli wstępować. Słuchajcie, cielesne pochodzenie nic nie znaczy, o tym już nas uczy Księga Rodzaju. Co się liczy? Apostoł Paweł mówi o tym w liście do Galacjan. Co się liczy? Jakie pochodzenie? Duchowe pochodzenie, z wiary, tak? Słuchajcie, zaufanie, Paweł tutaj uczy w tym fragmencie, że zaufanie ciału, rodowodom nikogo nie może przyprawić o życie wieczne. Paweł mówi, że prawdziwym obrzezaniem są ci, którzy czczą Boga w duchu i chlubią się Chrystusem, nie pokładają ufności w ciele, podobnie jak ich ojciec Abraham. Zobaczcie, Bóg wbrew ciału, całej pokładanej ufności w ciele, dokonał tego, co Izrael według ciała nie mógł wykonać. Bóg sam to dokonał w Chrystusie. Bóg sam w Chrystusie sprawił, że Chrystus, można powiedzieć, wydał owoce dla winnicy, dla pogan. Dzieci wiary liczą się za potomstwo, mówi apostoł Paweł. Są one prawdziwymi dziećmi Abrahama, jak pisze w Galacjan 3:7. Jezus, pamiętacie, co Jezus powiedział? Kto jest jego matką i braciem? Krew z krwi? Kość z kości? Nie. Jego braćmi i matką są wszyscy ci, którzy żyją Bożym Słowem, żyją opierając się na Bogu, nie na sobie samym i na swoich interpretacjach świata i życia. Słuchajcie, Paweł, mówiłem, że będzie o psach. Paweł wyraża się bardzo dobitnie w tym fragmencie. Mówi, strzeżcie się psów. Blepete tyskynos, to jest po grece. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Także każdy, słuchajcie, kto się arogancko chlubi swoimi uczynkami przed Bogiem, jest psem. Jest człowiekiem złych uczynków. Tak? Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych uczynków. Nie? To psy, słuchajcie, pomyślcie chwilę, w jaki sposób pies chce zaimponować innym psom. Nie? Jak powarczy mocniej, jak pokaże swoją siłę, tak? Jak pokaże swoje ciało, swoją moc, tak? Paweł mówi, słuchaj, hej, musisz przestać ufać swoim genitaliom, tak? No, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu, tak? Musisz przestać ufać swoim genitaliom, swojej mocy. Jak wiecie, w starożytności to bardzo często w tych językach siła męża, siła ojca była gdzieś właśnie tutaj w lędźwiach, tak? Oparta w genitaliach. To pierworodny był właśnie uważany za przekazanie mocy kolejnemu pokoleniu, czy że to jest ta moc ojca przekazana kolejnemu pokoleniu. Więc Paweł mówi, hej, musisz przestać ufać na tego rodzaju mocy. Dokładnie tak jak Abraham przestał ufać temu, że jego genitalia mogą spowodować, czy mogą ziścić Bożą obietnicę, tak? Po ludzku oczywiście to było niemożliwe, żeby Abraham z Sarą mieli syna, tak? Więc Abraham nie mógł polegać na własnej sile, Sara też nie mogła polegać na własnej sile w sprawie własnego życia i przyszłości. I podobnie, słuchajcie, jest z nami. Paweł mówi też do nas, żebyśmy nie byli psami, żebyśmy nie byli ludźmi złych uczynków, opierając swoją ufność na własnych genitaliach, na własnej mocy, na własnym obrzezaniu, tak? Jakbyśmy chcieli, żeby to nam coś sprawiło. Także Paweł, słuchajcie, jeśli myślimy o życiu Pawła, on stanął przed Bogiem dokładnie tak jak Izajasz. Wykrzyknął, biada mi, zginąłem, a następnie co zrobił? Ukochał umiłowanego, ukochał Chrystusa. I tutaj Filipian zamienił się trochę w księgowego, bo zobaczcie, on mówi, zobaczcie, stawia przed dwie rubryki, tak? Księgowi tak robią, przychody, rozchody, albo przychody, straty, tak? Tak jakieś te księgi rachunkowe się prowadzi. I on w jednej kolumnie co mógłby zapisać? Ja bym mógł się pokładać ufność w ciele, ja bym mógł się chlubić obrzezany z dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego. Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, wow. Najlepszy z najlepszych. Co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. To wszystko było, słuchajcie, tym, czym mógł się chlubić, tak? Ale on mówi, nie. Wobec Chrystusa te wszystkie rzeczy umieszczam w kolumnie straty. W kolumnie właśnie długów. Zobaczcie, werset 7 i 8. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Ktoś to fajnie sparafrazował. Czyż to wszystko nie brzmi tak, jak gdyby moje konto było mocno zasilone zyskami? Możliwe, ale wszystko to, co zapisałem po stronie zysków, uznałem za straty ze względu na Chrystusa. Wiem, to dziwne, lecz powiem więcej. Wszystko uznaję za stratę, ponieważ poznanie Króla Jezusa jako mego Pana jest warte więcej niż wszystko razem wzięte. Ze względu na Chrystusa straciłem wszystko i uznaję to za śmieci, aby moim zyskiem był On. Jako faryzeusz nie miał żadnych długów, żadnych strat. Czy to oznacza, że miał zyski? No i właśnie Paweł twierdzi, że żadna z tych rzeczy, które według ciała się wydają chwalebne, nie ma wartości. Nie ma wartości. Przekreśla kolumnę zysków, to co powiedział w wersetach 5-6, wręcz umieszcza je w słupku obok, po stronie długów i uważa te rzeczy za śmieci, za wielkie szkody. Po stronie zysków zapisuje jedną rzecz, jedną osobę, Chrystusa. I to jest jedyny i wszelki zysk, jego ratunek, życie, jego odnowienie, jego wszystko. Nie? Zobaczcie. Co to znaczy? jak jest to bogactwo, o którym Paweł mówi? Znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. To jest jedyny zysk dla Pawła, żeby być zjednoczonym z Chrystusem w życiu i śmierci. Także Paweł uważa się za bankruta według ciała, według swojego naturalnego myślenia. Jak to jest z nami właśnie? Czy my kiedykolwiek myślimy o sobie, że jesteśmy niewiele warci według naszego ciała bez Chrystusa, tak? Czy w ogóle jeszcze takie myślenie przez nas przebija? I na koniec jeszcze możemy zwrócić się na krótko do Psalmu 80. Żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. Już mówiłem, że ludzie w tych czasach szukają oparcia. Nadal w tych czasach wydaje się, że te czasy oferują nam wiele dogodności, wiele przyjemności i ludzkiej chwały. Też te czasy mogą nas dzisiaj kusić czym? No na przykład swoją mądrością. Tak, bo żyjemy w czasach, kiedy mamy baśnie tysiąca i jednej nocy. Tak naprawdę tysiąc i jeden poradników, jak żyć. Tak, ja je nazywam tutaj baśniami tysiąca i jednej nocy, bo to są baśni tak naprawdę w porównaniu z Biblią. Psalm 80 nam przypomina jeszcze raz, że bez Bożej miłości nie ma nic. Bez Bożej przychylności, jeśli Bóg nas nie odnowi, jeśli On nie przyjdzie ze swoim zbawieniem, to naprawdę giniemy w gąszczu historii. To miłujący Bóg, oblubieniec, pasterz, król, prowadzi swój lud przez wszystkie niebezpieczeństwa historii i wybawia od niebezpieczeństw właśnie. Jesteśmy jego winnicą, którą posadził, żeby wydawała konkretne owoce. I ona nie wyda nigdy tych owoców, o ile nie będziemy naprawdę szczerze kochali naszego Boga. Także Izajasz i apostoł i w ogóle inne fragmenty w Biblii nam przypominają, że dobrą winnicą z dobrymi owocami można być tylko i wyłącznie wówczas, kiedy Boga się miłuje. Kiedy Boga się miłuje, kiedy się Go miłuje całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił, kiedy lgnie się do Jego słowa. Wtedy, słuchajcie, Bóg wykonuje w nas swe dobre dzieło i my wydajemy wtedy owoce. Wtedy rodzimy te dobre owoce, na których Jemu zależy. Wszystko inne, słuchajcie, to są śmieci. Jeśli nie pokochasz Chrystusa, to możesz się starać przez całe swoje życie, możesz naprawdę brnąć w różnych swoich zajęciach możesz objawiać na różne sposoby swoje talenty, ale jeśli nie pokochasz Chrystusa, to z perspektywy Biblii, z perspektywy Bożej, z perspektywy wieczności, to wszystko będą śmieci. Także wszystko dookoła dzisiaj nam Biblia przypomina. Niewiele jest warte, o ile Boża chwała nie będzie się w nas objawiała, o ile to Bóg nie sprawi w nas odnowy, o ile to On nie zachowa nas przy życiu, byśmy mogli być na naszych drogach blisko Niego. Także życie niewiele jest warte, jeśli pokładamy ufność w ciele, w swoich genitaliach. Wręcz Paweł mówi, że stajemy się wtedy jak psy, jeśli nie pokładamy w Chrystusie naszej ufności. Taka winnica, jak przypomina Izajasz, gnije od środka, usycha jak kwiat. Słuchajcie, kiedyś przelałem, miałem fajnego aloesa. Jeszcze pierwsze moje wynajmowane mieszkanko na jedności. Przelałem aloesa i wiecie, co się z nim stało? Od środka się rozpadł. Nie? Zgnił po prostu od środka. Zgnił od środka i tak samo z nami. Nie? Jeśli nie oprzemy się na Chrystusie, na Jego Słowie, jeśli nie będziemy karmieni Nim, to zgniemy od środka albo uschniemy z kolei, staniemy się kupą gruzu. Także dzisiaj, słuchajcie, zachęta dla nas wszystkich jest taka. Miłujmy tym bardziej Pana z całego serca i duszy, z całej siły. Uchwyćmy się Jego we wszystkim. Uwierzmy, że Jego Słowo jest nam pokarmem. Pamiętacie? Słowo jest pokarmem dla nas, jak śpiewamy podczas wieczerzy. Żyjmy w wierze i w duchu, aby nasze życie wydawało dobre owoce na Jego chwałę. Amen.